Dzięki Bogu za to, że mamy możliwość wszystko oddawać Jemu. Jedną z rzeczy, które nakazuje nam Biblia, abyśmy oddawali, na które kładzie dosyć silny nacisk Słowo Boże, o czym Bóg doskonale wie, jak tego potrzebujemy, to są nasze myśli, to są nasze umysły. Bóg doskonale wie, że potrafimy być bardzo twórczymi ludźmi. Bardzo wiele potrafimy w tych swoich umysłach wykreować różnych rzeczy. Dlatego mówi do nas wyraźnie przez swojego sługę Piotra w pierwszym rozdziale, w tym pierwszym liście, w 13 wersecie czytamy: Dlatego kiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję w waszą własce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Tutaj wyraźnie czytamy rozkaz. To jest żołnierski rozkaz. Tu nie ma odchylenia się ani w prawo, ani w lewo. Jeśli tego rozkazu nie wypełnię, jeśli tego rozkazu nie będę wykonywał, grozi mi w rezultacie zwiedzenie, w rezultacie popłynięcie w stronę swojego umysłu, a co za tym idzie, niechybna śmierć, raczej pewna śmierć w tym, że mój umysł nie będzie myślał o tym, co w górze. Jeśli zaufam swojemu umysłowi, on na pewno nie zaprowadzi mnie do Chrystusa. Jeśli Chrystus napełni mój umysł swoją myślą, jeśli On napełni mnie tym myśleniem, co w górze, w ten czas rzeczywiście będę mógł tam przebywać w tych swoich myślach, swoim sercem, ale jeśli nie oddam tego umysłu Jemu, jeśli myśli Twoje nie powierzę Jemu, to myślę, że każdy wie już doskonale, gdzie ten umysł poprowadzi człowieka. To, ktoś może mało mówić, czy jest małomówny, to nie znaczy, że nie myśli. Każdy z nas ludzi, myślę, że ma bardzo często w swoich głowach bardzo wiele myśli. Bardzo wiele tam się kryje w tych umysłach. Dlatego też Chrystus, wiedząc o tym, powiada właśnie wyraźnie przez swojego sługę: okiełzaj to. Okiełznaj, weź to, oddaj mi, weź to w ryzy i oddawaj mi. Ważne słowo tutaj jest powiedziane: trzeźwymi będąc. My wiemy dobrze, spotykamy się z ludźmi nietrzeźwymi. Widzimy ich na ulicach, widzimy, niestety może też pamiętamy, albo już nie pamiętamy, dzięki Bogu, jak to było kiedyś, ale my wiemy, że jak to wygląda nietrzeźwość. To jest umysł ciężki do zebrania, umysł, który tam poddaje się jakimś chwilowym myślą, nie ma pamięci, nie potrafi normalnie działać. Dlatego Piotr mówi: ty masz być trzeźwego umysłu, ty masz swój umysł stawiać w gotowości. Kiedy jest Boże Słowo, masz ten umysł stawiać w gotowości. Może prosta rzecz, ktoś mi powie znowu jakiś metodyzm, może znowu ktoś powie jakieś tam ludzkie rzeczy, ale jeśli widzę, że mój umysł ucieka od Bożych spraw, to wstanę i będę stał, żeby słyszeć je wyraźnie. A jeśli przy tym widzę, że jeszcze gdzieś tam już jest zmęczony, to będę chodził, żeby usłyszeć jeszcze wyraźniej. Będę robił kółeczka, ile tylko wejdzie, żeby moje ciało nie miało spokoju do tego, żeby sobie spokojnie odlecieć gdzieś myślami, gdzieś daleko. Dlatego nieraz jest, faktycznie tak to już było powiedziane, nieraz jest rzeczywiste zmęczenie. Dobrze, kiedy ono jest z powodu Chrystusa, to mieliśmy zaznaczone. Ale kiedy umysł oddany jest Chrystusowi, kiedy umysł oddany jest Panu, to On go nie zmęczy w fizyczny sposób. W taki sposób, jak męczą go grzechy, jak męczą go troski o te rzeczy ziemskie. Jeśli będzie on używany dla Jezusa Chrystusa, to nieraz rzeczywiście będzie potrzebował odpoczynku, ale to znowu będzie korzystał z odpoczynku w Jezusie Chrystusie. On będzie zawsze trzeźwy. On będzie zawsze trzeźwy. Ten umysł człowieka wierzącego, on będzie zawsze trzeźwy. Dlatego Paweł mówi: już nie będziecie się upijali. Już nie będziecie doprowadzali się do tego, kiedy wasz umysł będzie robił coś, co nie będzie mogło być kontrolowane. Co w żaden sposób nie będzie mogło być już prowadzone. Dlatego też tutaj pisze dalej, która wam została dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Im więcej korzystamy z objawienia Jezusa Chrystusa, im więcej korzystamy z tego, przebywamy w tym objawieniu Jezusa Chrystusa, w tym objawieniu, które widzimy w Ewangeliach, później widzimy, jak nam przedstawia to Paweł, później inni apostołowie, im więcej przebywamy w tym objawieniu, te nasze umysły będą jeszcze bardziej rzeźkie. Wiecie, a propos jeszcze umysłu, może wam mówiłem, myślę, że to powtórzę, niektórzy tego nie słyszeli. Nieraz wchodzę do jakichś mieszkań i mamy tam pewien zapis, który mówi o zaburzeniach umysłowych. Wchodzę do tych mieszkań i sobie od razu zerkam na ściany, zerkam sobie w pewne miejsca i ktoś by powiedział, nie, to jest tylko taka fizyczność. Otóż my dobrze wiemy, to nie jest fizyczność. Jeśli człowiek oddaje swój umysł bałwochwalstwu, jeśli człowiek oddaje swój umysł bałwochwalstwu, nawet jak to już było czytane, tej chciwości, która jest bałwochwalstwem, jeśli oddaje swój umysł, to niech się nie dziwi później, że ten umysł odmawia posłuszeństwa Bogu, że ten umysł dąży do różnych rzeczy, że później wpada w jakieś zaburzenia, że później rzeczywiście ciężko jest w tym umyśle zebrać myśli, że ciężko jest, aby ten umysł mógł spokojnie przyswajać to, co Bóg chce do niego powiedzieć, co chce tam wlać. Jak dobrze jest, kiedy trzeźwymi będąc, czuwamy nad tym, co dokonuje się w naszych głowach, a w rezultacie czuwając nad tym, wiemy dobrze, oddajemy to Chrystusowi, bo On potrafi na tym naprawdę czuwać najlepiej. I wtedy faktycznie widzisz człowieka, który choć może w wielu doświadczeniach, w wielu rzeczach, które widzi od samego rana i jest mu z tego powodu bardzo smutno, to jednak kiedy słyszy wieść o Jezusie Chrystusie, słyszy o Nim, to jego serce się raduje i w tych rzeczach może odpoczywać i tamte rzeczy umykają. Wtedy Pan wlewa w ten umysł inne swoje rzeczy i w tym czasie człowieka rozradowuje to, co już słyszy, a tamte rzeczy stają się coraz dalsze, te doświadczenia, te smutki coraz bardziej odchodzą. Chwała Bogu za to, bo to jest właśnie objawienie się Jezusa Chrystusa. Kiedy człowiekowi objawia się ten Chrystus, kiedy pokazuje mu się ten Chrystus z tego słowa, to człowiek w to miejsce objawienia Jezusa Chrystusa już niczego nie wpuści. Już nie będzie chciał wpuścić objawienia się tego świata. Już nie będzie chciał wpuścić objawiania się starego człowieka. To miejsce jest dla objawienia Jezusa Chrystusa. Jak dobrze, kiedy umysły nasze całe są otwarte na objawienie się Jezusa Chrystusa, na pokazywanie się Jego. Całe są gotowe na to, żeby o Nim rozmyślać, z Nim przebywać. Paweł wielokrotnie mówił o tym, że jesteśmy w tych ciałach. O tym, że te umysły oczywiście chciałyby tylko opierać się na tym, co przekazują im gałki oczne, co oczy im przekazują. Ale Paweł mówił w drugim liście do Koryntian, czytamy w 4 rozdziale, dlatego nie upadamy na duchu, od 16 wersetu, 4 rozdział, 2 Koryntian, dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z każdym dniem, albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne jest doczesne, a to, co niewidzialne jest wieczne. Co tutaj Paweł mówi? Czy doszedł już do tego obłędu, że widzi coś, czego nie ma? Czy poddał swój umysł już jakimś dziwnym duchom, ponadnaturalnym rzeczom, których sobie coś musi wyobrażać? Nie, Paweł nie musi sobie tego wyobrażać. Paweł widzi tą rzeczywistość Chrystusową. Wielu ludzi dzisiaj sobie coś wyobraża. Zmuszają się do tego, żeby sobie wyobrazić Jezusa Chrystusa. Zmuszają się do tego, żeby sobie wyobrazić Kościół, wyobrazić posłuszeństwo. Kiedy poddajemy się Jezusowi Chrystusowi, my nie musimy nic w sobie wyobrażać. On ma wpływ na umysł, może mówić do naszego umysłu, może tam wlewać swoje myśli. I człowiek sobie nie musi wyobrażać, jak wygląda Kościół, ale on widzi wyraźnie, dostaje objawienie z Bożego Słowa, jak ten Kościół wygląda. I chociaż ten zewnętrzny, i to już by nawet powiedział, nawet ten umysł, nawet te tkanki mózgowe, te komórki mózgowe, można powiedzieć, one odumierają, gdzieś tam posuwa się to w latach. Z tą pamięcią mogą się dziać jakieś rzeczy. To jednak ten wewnętrzny człowiek wie, skąd pochodzi jego czujność i trzeźwość. Myślę, że nie znajdziemy chrześcijanina, któremu bycie z Bogiem odebrało rozum. Nigdy nie znajdziemy takiego chrześcijanina. Wręcz przeciwnie, znajdziemy chrześcijanina, i takich niestety już spotkaliśmy na swojej drodze, którym odejście od Chrystusa i bawienie się w różne sztuki religijności, różne sztuki podobieństwa Chrystusowego, wyobrażanie sobie czegoś sprawiło, że w pewnym momencie nawet i ten umysł odmówił tego posłuszeństwa podstawowym prawdom biblijnym. Dlatego dzięki naszemu Panu za to, że my patrzymy na to, co nie na to, co jest widzialne. Chociaż widzimy to oczywiście naszymi oczyma. Widzę codziennie, kiedy wstaję, te rzeczy, które są w moim pokoju, w moim mieszkaniu, gdzieś tam w tych rzeczach, które mnie otaczają. Widzę to wszystko, ale ponad to wszystko jeszcze wyraźniej chcę oglądać Jezusa Chrystusa. Ponad to wszystko chcę jeszcze widzieć jeszcze bardziej Jezusa Chrystusa. Przecież o to nam chodzi. O to właśnie o tym mówimy. O tym Paweł właśnie mówił, kiedy wołał do Koryntian o to poddanie się, o to otwarcie, kiedy mówił do nich, żeby otwierali swoje serca. To nie po to, żeby z tych serc popłynęło jakieś tylko dobro fizyczne, doczesne, dobro finansowe, ale po to, przede wszystkim po to, żeby mogli widzieć Chrystusa jeszcze wyraźniej. Żeby ten Chrystus mógł wniknąć do ich serc. Straszną rzeczą jest dzisiaj, która się dokonuje, i tu było wspomniane właśnie, to jest rzecz korzystania z ludzkich wyobraźni w przedstawianiu Królestwa Bożego. Ludzie dzisiaj różne rzeczy nagrywają, różne rzeczy wrzucają, różne rzeczy sieją. Robią to bez bojaźni Bożej, bo myślę, gdyby się bali Boga, to by tego nie robili. Sieją i później inni słuchają jakichś wyobrażeń, słuchają jakichś rzeczy, które to ktoś sobie coś wyobraził i niestety odchodzą. I myślą sobie, no ta wiara nie działa, ja teraz tak, no nie doznaję tego Chrystusa, jak ty mówisz. Ja tego tak nie widzę, no to nie może nie dla mnie. Bo słyszą jakieś dziwne opowiastki. Gdyby przyszli z wiarą do Bożego Słowa, gdyby zaczęli wołać tego Chrystusa, nie musieliby sobie go wyobrażać. Nie musieliby stwarzać obrazu tego Jezusa Chrystusa. Kiedyby przebywali z tym Słowem, kiedy słyszeliby, prosili o Pana o otwarcie umysłu i rzeczywiście słuchali tego, i posłuszni byli temu, co Bóg im wkłada. To jest prosta rzecz. Dlatego Chrystus stanął w tym podziwie i powiedział: wysławiam Cię, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, objawiłeś się prostaczkom. Ile nasz umysł, wiecie, ja się tak zastanawiam, ile nasz umysł jest w stanie przyswoić, kiedy słyszymy rzeczywiście naukę Jezusa Chrystusa. Czy jest to w minutach określone? Myślę, że jest to określone w miłości do Niego. Tyle, ile Go kochamy, ile miłujemy z Nim razem przebywać, tyle też nasze umysły będą chciały Go przyswajać. Nie musiałem swojego umysłu zmuszać do tego, kiedy chciałem przebywać z osobą, którą kocham tutaj na tej ziemi. Nie wmawiałem mojemu umysłowi, że jeszcze wytrzymaj tylko godzinę, żeby słuchać i nie uciec myślami. Wytrzymaj jeszcze. Ale kiedy kochałem, to wiedziałem o tym, że mój umysł, moje serce jest przy tej sprawie, przy tej osobie. Nie musiałem go zmuszać i co chwilę mu mówić. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Dlatego też tak jest z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Jeśli go kochamy, nie musimy zmuszać naszego umysłu do tego, żeby był posłuszny działaniu Ducha Świętego, posłuszny Duchowi Świętemu, który działa w sercu. O tym też mówi Paweł. Jeszcze jedną rzecz chciałem tak tylko też zahaczyć, już jakby nie więcej się nie rozwodzę nad tą sprawą też ochrony, którą mamy i owocu sprawiedliwości. Chciałbym, żebyśmy tylko jeszcze otworzyli list do Efezjan, lekko powracając do tego tematu porannego. Mając oczywiście to w nasze umysły czujne i trzeźwe, naszym Panu, kochanym Jezusie Chrystusie, chciałbym, żebyśmy otworzyli jeszcze ten Efezjan 6 rozdział. Paweł tutaj mówi, czytamy o tej zbroi, którą musi mieć każdy człowiek, żeby się ostać pośród tych wszystkich mocy ciemności, tych wszystkich rzeczy, które są w tych okręgach niebieskich, tych wszystkich mocy diabła, który próbuje omotać człowieka i ściągnąć go tylko do tego miejsca, gdzie sam pójdzie. I tutaj czytamy o tej zbroi, w tym składzie tej zbroi, czytamy w 14 wersecie: stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Dotarło jeszcze bardziej do mnie, że jak ważne jest przywdzianie pancerza sprawiedliwości. Pancerz sprawiedliwości to nawet już nie jest tarcza. Pancerz sprawiedliwości chroni z tyłu i z przodu. On chroni z każdej strony. Kiedy idzie pocisk od diabła, to tarczę trzyma z przodu, może ją trzymać na plecach, ale on chroni tylko, można powiedzieć, jedną powierzchnię. Kiedy masz już pancerz i tarczę razem, one razem tworzą piękną całość. Jeżeli masz wiarę i masz rzeczywiście sprawiedliwość opartą na Jezusie Chrystusie, to jest piękna całość. Ktoś może powiedzieć, że ma wiarę. Ktoś może powiedzieć, że już ma coś do ochrony. Ale jeśli nie ma pancerza, to to jeszcze nie wystarcza. Musi być ten pancerz, musi być ta zbroja, która ochroni go naprawdę przed tymi pociskami lecącymi, które mogłyby gdzieś się prześlizgnąć. Czy nie jest tak w naszych umysłach, czy nie jest tak w naszych sercach, że wiele rzeczy próbuje się prześlizgnąć do naszych serc? I gdyby nie ten pancerz posłuszeństwa, gdyby nie ten pancerz poddania się w Chrystusie Jezusie Bogu, zginęlibyśmy. Gdybyśmy nie poddali się Bogu, gdybyśmy nie skorzystali z tej ochrony, którą nam daje słowo sprawiedliwości, słowo prawdy o posłuszeństwie, gdzie badamy te rzeczy w Bożym Słowie, to jakże szybko byśmy popłynęli, jakże szybko pierwsza lepsza strzała wbita w serce spowodowałaby naszą śmierć, spowodowałaby zatracenie. A tak mając ten pancerz, on jest gotowy na to, żeby odeprzeć pociski wroga. Naprawdę jest gotowy. Jak dobrze, kiedy człowiek chroni się, jak dobrze, kiedy człowiek ma świadomość tego. Aż zadziwiające jest, ilekroć czytam te słowa. I tak samo właśnie, kiedy czytałem już te słowa, to myślałem sobie, Panie, przecież tak naprawdę to mógłbyś zabezpieczyć człowieka, dać go w klosz z nieprzebijalną powłoką, stawić go na klosz i nikt by już, żadna zła myśl, żaden wróg nie mógłby podejść, żadna pożądliwość, żadne pokuszenie nie mogłoby sięgnąć człowieka. Ale Bóg tego nie zrobił. Dlaczego? Bo On zabezpieczył człowieka i kazał człowiekowi zawsze patrzeć na Jezusa Chrystusa. Kazał człowiekowi być czynnym człowiekiem, który będzie miał zawsze zabezpieczenie w tym, kiedy będzie patrzył na swojego mistrza. Tak, gdyby był pod tym kloszem, najprawdopodobniej tam zlekceważyłby swojego Boga. A tak z powodu tego, że wie o tym, że musi mieć ten pancerz, wie o tym, że musi być opasany, wie o tym, że musi mieć tarczę, wie o tym, że musi mieć obute nogi, to wszystko musi mieć. On wie, że nie może sobie lekceważyć czasu swojego życia na tej ziemi. Wie o tym, że to wszystko mu jest potrzebne codziennie. Wie o tym, że codziennie będzie musiał w tym przebywać. Wspaniałą rzeczą też jest to, kiedy tak pomyślałem, że nie dostałem pancerza. Już obrazowo teraz mówię. Nie dostałem pancerza po kimś 5-metrowym, ale on jest dobrze dopasowany. Chrystus wie, co jest mi potrzebne na daną chwilę. On doskonale wie, jak to dopasować do mnie. On wie doskonale, jak tą zbroję będę używał. On zna mnie i wie doskonale, jak potrzebuję na daną chwilę, czego potrzebuję na daną chwilę i jak potrzebuję używać tej zbroi. Wspaniała rzecz. Ale jedno co pewne już od samego początku, co mówimy, że Pan nas nie odizolował od pocisków wroga. Nie odizolował nas. Dlatego mając świadomość tego, mogliśmy też słyszeć tą modlitwę o zachowanie też i Kamila. Mając świadomość tego, że podjął tą wspaniałą decyzję, możemy też wołać za nim. Mając świadomość tego, że Chrystus ochrania i dał niejeden dowód już tego w nas, mogliśmy to widzieć już niejednokrotnie, nie dwukrotnie, nie dziesięciokrotnie, ale więcej razy. Kiedy rzeczywiście nas ochraniał, kiedy polegaliśmy na Nim, kiedy przychodziliśmy do Niego, On zawsze przychodził nam z pomocą. Możemy się modlić dzisiaj o też i Kamila, żeby Pan go ochraniał, a on może czytać Boże Słowo, może zostawiając to wszystko, oddając się Bogu, może uwierzyć temu Słowu, może podejść do Boga z każdą chwilą coraz bliżej i bliżej i wtedy doznawać, czym jest naprawdę Boża ochrona. Czym jest Boża straż? Czym jest zwycięstwo w Jezusie Chrystusie? Chwała Bogu za to, że można z tego korzystać. Tam nie przychodzisz do zbrojowni i nie patrzysz, że skończyły się. Pancerze skończyły się na człowieku którymś tam. Niestety następnego już nie ma. Radź sobie sam. Sam sobie skonstruuj swój pancerz sprawiedliwości. Sam sobie coś tam zrób i na pewno wzoruj się tylko na tym dobrym i na pewno sobie poradzisz. Nie. Bóg mówi, ja mam zbroję przygotowaną dla każdego. Chcesz być gotowy do bitwy z wrogiem, musisz być blisko mnie i korzystać z tego, co ja daję. Izajasza 59 rozdział czytamy. Dlatego jak nieraz mówimy komuś o duchowej bitwie, o duchowym zmaganiu się, ktoś patrzy na nas, nie widząc tego, patrzy na nas i myśli o nas jako o głupkach, niespełna rozumu, człowiek z potężną wyobraźnią. Ale żeby zechciał uwierzyć to, co mówi Słowo Boże, zobaczyłby, jak wiele rzeczy odbywa się wokół człowieka, jak działają wokół człowieka moce, ciemności, których zadaniem jest tylko dotrzymać tego człowieka do końca, żeby tylko nie oddał swojego umysłu, swojego serca Chrystusowi, nie swojego życia i poszedł do Gehenny, tak jak władca tego świata. Ale Boga zamiarem, Bożym pragnieniem, Bożym wołaniem do człowieka jest to, aby ocalał, aby uciekł spod ciemięży wroga. 59 rozdział tej księgi. Tutaj mówi, a właściwie woła Pan przez proroka, 14 werset. Dlatego prawo zostało usunięte na bok, a sprawiedliwość pozostaje daleko, gdyż prawda potyka się na rynku, a dla uczciwości miejsca nie ma. Prawda się zapodziała, a ten, który unika złego, bywa plądrowany. Widział to Pan i za złe to poczytał, że nie ma prawa. Chrystus, kiedy przyszedł na tą ziemię, nie powiedział człowiekowi, nie powiedział nam, nigdzie tego nie czytamy, że on teraz zdejmuje prawo mojżeszowe i teraz róbcie sobie, co wam się zechce, co sobie wyobrażacie, tak postępujcie, wręcz przeciwnie. Powiedział, przestrzegajcie wszystkiego, co wam powiedziałem, naśladujcie mnie, róbcie wszystko, co do was mówię, a tak ocalejecie, a tak zostaniecie zachowani od tego, co tu się dzieje, od tych wszystkich rzeczy, które na was będą napierać. On nigdzie nie powiedział, że nie ma żadnego prawa. To dzisiaj ludzie mówią łaska, ale ta łaska to nie jest ta łaska, o której mówi Jezus Chrystus. Dzisiaj ludzie sobie myślą łaska, więc pod tym słowem kryją jakąś wspaniałą, ponad, można powiedzieć, ponad prawdą dobroć Boga. Bóg mówi łaska, ale mówi, to jest łaska dla tych, którzy będą mnie słuchali, którzy będą mi posłuszni, którzy będą chcieli uszanować mojego Syna Jezusa Chrystusa. Bóg mówi wyraźnie, a z powodu tego, że prawo dzisiaj jest usuwane, z powodu tego, że ludzie usuwają dzisiaj prawo Chrystusowe, usuwają je na bok, myślą sobie, na tej ziemi naprawdę można sobie poradzić bez Chrystusa. Mamy technologię, mamy tyle rzeczy, których możemy sami sięgnąć, mamy wspaniały internet, mamy tyle informacji, można wszystko sobie poradzić na tej ziemi, w doczesnych rzeczach. W wielu sprawach może faktycznie to pomoże, ale znowu odwołujemy się do sprawy duszy. Co internet pomoże w sprawie duszy, jeśli tam człowiek nie skorzysta z tego, co rzeczywiście mówi Chrystus? Jeśli będzie korzystał z tego, co wróg poddaje, zaślepiając oczy, mówiąc o tym, że jakoś będzie. Chrystus mówi, moje prawo jest doskonałe. Chrystus wyraźnie, kiedy przyszedł, powiedział, to co ja wam mówię, tego przestrzegajcie, bo nie ja wam to mówię, ale tu pochodzi wszystko od Ojca. Zobaczcie tutaj dalej, Izajasz woła do Izraela. Sprawiedliwość pozostaje daleko, gdyż prawda potyka się na rynku, a dla uczciwości miejsca nie ma. Zobaczcie, że to się odbywa tak samo i dzisiaj. Zobaczcie, ilu ludzi staje w uczciwości wobec Boga. Ilu ludzi staje w uczciwości wobec tego, co mówi Bóg. Kto jest dzisiaj wobec Boga uczciwy? Kto dzisiaj patrzy w górę, a nie tylko na boki, kiedy coś brzydkiego robi? Kto dzisiaj patrzy do góry, czy rzeczywiście Bóg to widzi? Kto pomyśli o Bogu, że Bóg to widzi? Kto pomyśli o tym, kiedy robi jakąś błazeńską, bym powiedział nawet, rzecz? Kiedy grzeszy? Kiedy wyciąga swoje ręce do nieczystości? Kiedy ustami swoimi plugawi się, kiedy wzrokiem swoim plugawi swoje serce. Czy wtedy patrzy, czy wtedy uczciwie rzeczywiście podejdzie do Boga? Bóg nie potępia. My wiemy dobrze, Bóg jest doskonałym sędzią. On mówi, zachęca i mówi, człowieku, odwróć się od tego. Chrystus mówił niejednokrotnie, idź i odtąd już nie grzesz. Ale to znaczyło, przyjdź do mnie, pójdź za mną, spójrz na mnie. Przyjmij ofiarę, którą składam za Ciebie, za Twoje życie i chodź za mną. Uczciwość, naprawdę uczciwość wobec Boga jest wspaniałą cechą chrześcijaństwa. Chrześcijanin to jest człowiek uczciwy wobec Boga. Chrześcijanin to jest człowiek, który nie będzie oszukiwał ani Boga, ani tych, wokół których jest. Nawet jeśli będzie sytuacja jakiegoś doświadczenia, to nie będzie mówił, że tego nie ma, nie będzie tego ukrywał. Oczywiście też nie będzie specjalnie czegoś prowokował, żeby tylko innych w to doświadczenie powciągać, żeby oni też trudniej mieli, ale będzie uczciwy. Będzie miał świadomość tego, że pewne rzeczy się i tak odtajnią. Wcześniej czy później wszystko wyjdzie na jaw. Człowiek ma tego świadomość. Dlatego dzięki Bogu za to, że już tutaj na tej ziemi uczy nas uczciwości wobec siebie. Stawia nas przed sobą. Mówi, ja wiem, jaki powinien ci wyrok grozić za to, co zrobiłeś. Ludzie tego nie wiedzą. Ci ludzie, którym stanąłeś, oni tego nie wiedzą, co to tak naprawdę zrobiłeś. Nie mają na to dowodów, nie mają na to świadków, ale Bóg mówi, ja doskonale wiem, ale też wiem, że potrzebujesz mojego Syna, że potrzebujesz Jezusa Chrystusa. Też wiem, że ten Syn może ci pomóc. Jak dobrze jest, kiedy człowiek w uczciwości staje przed Bogiem. Jak dobrze jest, kiedy człowiek ma świadomość tego, co to znaczy uczciwość, że to jest tak samo dar od Boga. Człowiek, kiedy przychodzi do Boga, może otrzymać ten cudowny dar. Może prosić Boga o to. I Bóg mu to da. Ale dalej, co działo się z Izraelem? Prawda się zapodziała. A ten, który unika złego, bywa plądrowany. Zobaczcie, czy tak nie jest? Czy dzisiaj tak to się nie odbywa? Ten, który unika złego, nie jest plądrowany? Niejednokrotnie przecież to widzimy. Ten, który unika złego, który nie chce się wdać wplątać w żadne rzeczy złe, w żadną obmowę, w żadne robienie tam gdzieś jakichś przykrych rzeczy komuś. Jak do niego podchodzą? Ja już nieraz nie mówię nawet o świecie, bo świat już podchodzi tak często do nas, że ten chłop to mu tam nawet kawy nie rób, żeby za długo z nami nie pobył. Temu tam nawet nie proponuj. I chwała Bogu za to, bo to rozwiązuje pewne fajne rzeczy, szybsze bycie w domu i tak dalej. Ale tu chodzi o coś głębszego. Tu chodzi o to, że nieraz ludzie plądrują się z Biblią, ludzie z Biblią w rękach. Plądrują się nawzajem. Ktoś chce chronić się od złego, ktoś kogoś sumienie gdzieś dotyka i myśli sobie, muszę tą sprawę załatwić, a ktoś drugi do niego mówi, słuchaj, ty się tam nie udręczaj. No, widziałem gorszych. Nie udręczaj się, chłopie, to wiesz, no już nie bez przesady, już nie, tak się nie atakuj, już nie poddawaj się tak temu sumieniu, już nie bądź prześwięty. Ale kiedy Chrystus dotyka się sumienia człowieka i widzimy, że to cudowne jest działanie czystości, oczyszczania Bożą dłonią, to nie plądrujmy człowieka i nie kradnijmy mu z tego sumienia tego, co Bóg mu daje. Nie zabierajmy mu tego. Uważajmy, bo jeśli dokonuje się Boża praca, a my będziemy gdzieś człowieka zniechęcali do tego, żeby podjął się tej pracy, to co wtedy, jak Bóg na nas spojrzy? Prawda nie może się gdzieś zapodziać. Nie może być tak, że gdzieś tam w pewnym momencie się spytam, słuchaj, a gdzie tam twoja prawda? Gdzie tam twoja prawda o Chrystusie Jezusie? A ty mówisz, ops, słuchaj, gdzieś się zapodziała. Gdzieś chyba zgubiłem w rezultacie ją. Gdzieś tam zostawiłem. Pamiętamy z książki Wędrówki Pielgrzyma, jak on tam zostawił w tej altance, co on tam zostawił, ten pielgrzym w tej altance, jak później musiał długo wracać, jak musiał z powrotem nadrabiać tą całą drogę. Jakże smutną w rezultacie rzeczą jest wracać z powrotem po co się powinno cały czas trzymać w Jezusie Chrystusie i nadrabiać tą drogę, którą można by było wykonać jeszcze dalej, jeszcze więcej. 16 rozdział tej samej księgi. Może jeszcze chwileczkę, może jeszcze tutaj 16 jeszcze werset i 17 z tego 59 rozdziału. Widział też, że nie ma nikogo i zdumiał się, że nikt nie występuje, a wtedy dopomogło mu jego ramię i wsparła go jego sprawiedliwość. Przyoblógł się w sprawiedliwość jak w pancerz i hełm zwycięstwa włożył na swoją głowę. Przyoblógł się w szatę pomsty i odział się w płaszcz żarliwości. Taki jest Bóg. Pan Bóg mówi wyraźnie, że nie zobaczył i zdumiał się, że nie było nikogo. Kiedy dzisiaj patrzę na tą ziemię, jak myślimy, podchodzi Bóg, jak On podchodzi do tego? Czy nieraz nie jest tak, że jest zdumiony, że tak mało jest ludzi, którzy dbają o uczciwość wobec Niego? Którzy wołają o wsparcie Jego w sprawiedliwości, w trzymaniu się prawdy, w trzymaniu się posłuszeństwa? On sam przyodziewa się w sprawiedliwość. Ten pancerz pokazuje wyraźnie, że on jest na przodzie tej armii. I skoro on tak czyni, to tym bardziej my mamy tak czynić. Dlatego ten Paweł wiedział dobrze, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, a co za tym idzie, w miejsce Chrystusa mamy być to wszystko przeodziani. Potrzebujemy tego wszystkiego. Teraz przejdźmy do 16 rozdziału tej księgi Izajasza już. Koniec. Gdybyśmy sobie wyszli i tak opowiadali o czymś, czego nie ma. Gdybyśmy sobie wyszli i mówili tylko o czymś, co sobie wyobrażamy. W ten czas rzeczywiście można by było pomyśleć o wielu innych rzeczach i wykorzystać inaczej, efektywniej ten czas. Ale jeśli mówimy o Bożym Słowie, jeśli mówimy o tym, co rzeczywiście się odbywa wokół nas, co odbywa się w wojsku, można powiedzieć, wśród żołnierzy w Bożej armii, to czy możemy sobie to zlekceważyć? Czy można sobie zlekceważyć wodza, gdy idzie po zwycięstwo? Czy można sobie zlekceważyć armię, gdy wróg jest tak blisko? Powiedzieć sobie, wy sobie idźcie, ja się zdrzemnę? Można, ale wtedy to się kończy śmiercią. 16 rozdział, 4 werset i 5. Wygnańcy moabscy niech znajdą u ciebie gościnę, bądź im ochroną przed niszczycielem, gdy nie staniecie mężcy, gdy skończy się zagłada, zniknie z kraju gnębiciel. Wtedy tron będzie utrwalony przez łaskę i zasiądzie na nim w namiocie Dawida sędzia, który będzie dbał o prawo i troszczył się o sprawiedliwość. Jak dobrze być pod ochroną Najwyższego. Jak dobrze jest, kiedy najeżdża ciemiężca, kiedy gnębiciel próbuje dopaść twój umysł, a ty jesteś pod ochroną Najwyższego. A ty jesteś w rękach tego, który troszczy się o twoją sprawiedliwość. Sędziego, który dba o to, żebyś ty przestrzegał jego prawo. Tak jak powiedzieliśmy na początku, gdybyśmy swoimi siłami, gdybym powiedział, że dzisiaj jestem w stanie, Panie Jezu, już uczynić to, co mówisz. Wiele jest powiedziane o prawości, o posłuszeństwie, o tej właśnie sprawiedliwości, słuszności. I gdybyśmy powiedzieli, że dzisiaj jestem w stanie coś z tego, cokolwiek z tego nawet wytworzyć, już sobie nieźle w tym radzę. Wówczas faktycznie byłbym głupcem. Już byłbym tak zarozumiały, że najprawdopodobniej byłbym daleko od tego. Ale dzisiaj mając świadomość tego, że to wszystko może uczynić we mnie Chrystus, że tego gnębiciela z daleka może rozpoznać Chrystus, że On może mnie od Niego zachować, kiedy będę stał w Jego sile, w Jego mocy, w mocy Jego słowa. I w ten sposób On się zatroszczy o moją sprawiedliwość, to mogę być szczęśliwy w Nim. Mogę być szczęśliwy z tego powodu, że Go widzę, że mam kogoś tak blisko siebie, kto jest tak potężny, tak gotowy pomóc człowiekowi. Dlatego chrześcijaństwo jest wspaniałą rzeczą, bo nie opiera się ono na człowieku. Nie opiera się ono na wyznaniu, nie opiera się ono na budynku, ale opiera się prawdziwe chrześcijaństwo na Jezusie Chrystusie. Opiera się na tym, którego nic nie pokona, którego nic nie zniszczy. Który już mu opowiada i wyraźnie mówi, że zwycięstwo zostało dokonane. I cudowne to jest. Można się z tego powodu ogromnie radować, będąc przy Chrystusie. Bądź przeraźliwie smucić, będąc daleko od Niego. Bo gnębiciel nie oszczędzi. Bardzo subtelny, bardzo przebiegły, ale gnębiciel. A Chrystus zawsze otwarty, zawsze uczciwy. Zawsze ratujący. I zawsze prawdziwy. Zawsze mówiący w prawdziwy sposób do człowieka, nawet kiedy napomina, kiedy karci i smaga. To okazuje tą sprawiedliwość, co też czytamy właśnie w liście do Hebrajczyków. Nawet kiedy okazuje sprawiedliwość jakąś rodzic swojemu dziecku, to nie przynosi to temu dziecku radości na twarzy i powoduje, że dziecko prosi o więcej, ale później przynosi to, ma to przynieść dobry rezultat, ma to przynieść dobre wyniki. ma sprawić, że to dziecko będzie wiedziało, co jest dobre, a co złe. Od złego będzie się trzymało z daleka, będąc chcąc być posłusznym, a dobrego się będzie trzymało, wiedząc, że tego to może czynić. Dlatego chwała Bogu jeszcze raz za to, że w Jezusie Chrystusie gnębiciel, kiedy trzymamy się Chrystusa, gnębiciel już nas nie dosięga. Że już nas nie będzie mógł gnębić, ale tylko w Jezusie Chrystusie. Nie będzie mógł nam podsyłać złych myśli, nie będzie mógł się bawić naszego egzekutora. On naprawdę uwielbia tą zabawę, nawet myślę, że to niewłaściwe słowo, przerażającą jego grę. Lubi egzekucję na ludziach robić. Naprawdę lubi być egzekutorem. Egzekucję wykonywać na ludziach. Cieszy się, kiedy może ich gnębić, a na końcu umierają, nie pojednawszy się z Bogiem. To lubi. Ale nienawidzi, kiedy człowiek ucieka z ręki gnębiciela. Jak uciekł Manasses, tam w tym więzieniu, zawołał do Boga. Zaczął pokutować i zawołał do Boga. Zawołał z głębi swojego serca. I co? Co się stało? Co się stało z gnębicielem? Co się stało z Manassesem? Bóg go wyprowadził z więzienia i okazał mu łaskę. A Manasses wiedział, Bóg mi okazał łaskę. I z powrotem wiedział, że teraz będzie służył Bogu. Wiele zła robił, strasznego, okrutnego zła. Naprawdę zła, które jeden z naprawdę okrutniejszych ludzi w Starym Testamencie. Ale kiedy gorzko, można powiedzieć, zawołał do Boga, kiedy gorzko z powodu tego, co robił, zawołał do Boga, to Bóg przyszedł mu z pomocą. Wyrwał go z rąk gnębiciela. Ale tak już nieraz słyszeliśmy, co wtedy, kiedy człowiek odrzuci Chrystusa i tym, który będzie wywierał już karę, będzie sam Bóg, gdzie człowiek ucieknie. Jeśli będzie wywierał gnębiciel, diabeł, człowiek może uciec do Chrystusa, ale jeśli Bóg z powodu tego, że człowiek był nieposłuszny, będzie już wywierał karę, to gdzie człowiek ucieknie? Gdzie się schowa? Dlatego jak dobrze dzisiaj być naprawdę w Jezusie Chrystusie, wyrwanym z rąk gnębiciela i móc wyrywać następnych. Móc widzieć Jezusa Chrystusa i móc, widząc Go, walczyć o duszę następnych ludzi, którzy potrzebują takiego, potrzebują wyrwania, którzy nie mogą sobie poradzić, którzy nie wejdą do Królestwa Niebieskiego, jeśli nie będą mieli Jezusa Chrystusa. Jak dobrze być w gronie takich. Dlatego Bogu niech będzie chwała za to, że On wyzwala, wyswobadza. Amen.